Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tytuł dzisiejszego słowa brzmi dość smutno, jak na taki radosny dzień naszej społeczności. Ale mam przekonanie, że tak właśnie winien brzmieć i takie, a nie inne słowo Bóg na nas posyła. Ten tytuł to odrzucone zaproszenie. Ci, którzy znają już Biblię, znają Nowy Testament, nie mają wątpliwości, z jakich fragmentów Ewangelii będę korzystał, jakiej historii może dotyczyć ten temat. Odrzucone zaproszenie. Przeczytajmy sobie najpierw z Ewangelii świętego Łukasza, z rozdziału 14, fragment nazwany podobieństwem o Wielkiej Wieczerzy, od wersetu 16. A on rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę iść je zobaczyć. Proszę cię, mniej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żony pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy sługa doniósł o tym panu swemu, wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Ośmieliłem się dotknąć tego tematu, bo wiem bardzo dobrze, doświadczamy tego my wszyscy tutaj wspólnie i to niemalże nieustannie, że Bóg nie jest jakimś Bogiem ogólnikowym. Że kiedy posyła swoje słowo, to nie dotyczy ono jedynie jakiegoś ogółu, całości, problemu czy zagadnienia, ale że Bóg chce z nami konkretnie porozmawiać na konkretny temat, który konkretnie nas dotyczy. Wiem też, że Słowo Boże jest zawsze bardzo celne, bardzo precyzyjne. A ośmielam się mówić to słowo w takim radosnym dniu, kiedy mieliśmy chrzest, kiedy tak wiele wspaniałych rzeczy dzieje się w naszej społeczności i wokół nas. Ośmielam się dlatego też mówić, że wiem bardzo dobrze, iż Bóg nie jest oskarżycielem braci. Że nawet jeżeli Jego słowo brzmi trochę choć czy bardziej niewygodnie dla nas, jeżeli brzmi groźnie czy napominająco, to jednak zawsze prowadzi nas do dobrych rozwiązań. Prowadzi nas w dobrym kierunku, nie pozostawia nas nigdy w rozpaczy, że już nic się nie da zrobić, że już straciliśmy ostatnią szansę. Bóg tego nigdy nie robi. Bóg nigdy tak z nami nie postępuje. Fragment Ewangelii Łukasza, który przeczytałem, to bardzo smutna, a jednocześnie bardzo znana przypowieść Nowego Testamentu. Musimy jednak przyznać, ja to mówię z perspektywy kilkunastoletniego chrześcijaństwa, kilkunastoletniego chodzenia z Panem, ale też z perspektywy moich obserwacji, tego co widzę, co słyszę, z tego co widzi i słyszy również moja żona, że na początku, kiedy słyszeliśmy tę historię, słyszeliśmy jej niemalże z wypiekami na twarzy i gdzieś w sercach naszych budziło się takie wołanie, jak oni śmieli w ogóle odrzucić takie zaproszenie. Byliśmy w sposób święty oburzeni, byliśmy zbulwersowani, jak można było odrzucić takie zaproszenie. Ale w miarę upływu lat jakby coraz rzadziej cytujemy tę przypowieść, jakby coraz rzadziej do niej kierujemy nasze serca, nasze myśli, a jednocześnie jakby coraz rzadziej słyszymy kazania na ten temat. Wygląda to zupełnie tak, moi drodzy, jakbyśmy znaleźli wystarczającą, właściwą odpowiedź na pytanie, jak oni mogli. Albo może raczej jakbyśmy znaleźli wystarczające usprawiedliwienie dla tych, którzy to zaproszenie Wielkiego Pana odrzucili. Czyżby aż tyle zmieniło się w nas, że te ich wykręty stają się dla nas jakby mniej oburzające teraz, jakby mniej bulwersujące? Aż boję się myśleć, że ich wykręty, bo przecież inaczej tego nazwać nie możemy, coraz bardziej pasują do naszych nowoczesnych poglądów teologicznych, że to ujmę to w cudzysłowie, coraz bardziej pasują do naszego stylu życia, z którego jesteśmy w miarę przecież zadowoleni, który się nam całkiem podoba. Wiecie, z racji wykonywanej z racji tego, co wspólnie z żoną robimy i co robimy wspólnie z braćmi, którzy dołączyli do nas, i jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że już nie jesteśmy samotni w tej służbie, że to już nie tylko nasze jakieś rodzinne, maleńkie zmagania, ale w tej chwili to już jest poważna batalia o życie wielu. Z racji tego, że taką, a nie inną służbę Bóg nam powierzył, jesteśmy niemalże zobowiązani do poruszania takich niewygodnych, takich niezbyt miłych, może niezbyt uroczystych tematów. Stan, jaki opisuje ewangelista Łukasz, to nie jest, moi drodzy, jakaś chwilowa słabość, do której mamy prawo, no wszak przecież tylko ludźmi jesteśmy. Akurat mi dzisiaj wypadło tamto. Akurat dzisiaj miałem inne plany niż tego oczekuje ode mnie mój Pan. Ot taka chwilowa słabość. Obserwując to, co się dzieje i żyjąc pośrodku tego, co się dzieje, możemy całkiem śmiało powiedzieć, że ten stan to jest stan tragiczny. To jest śmiertelne niebezpieczeństwo, które grozi każdej, nie tylko naszej społeczności. I nie wolno nam w żaden sposób tak dyplomatycznie czy tak grzecznościowo przymykać oczu na to, że tego typu wykręty, tego typu niedogodności należy traktować dzisiaj jako bardziej usprawiedliwione niż wówczas, jako bardziej wytłumaczone. Świat tak może na to patrzeć. Wiele zmieniło się na świecie od tego czasu. Zmieniły się systemy wartości, zmieniły się wymogi odnośnie pracy, zmienił się rozkład codziennych zajęć i tak dalej, i tak dalej. Ale świat niech sobie tak patrzy. Kościół nigdy nie powinien godzić się z takimi poglądami, z taką nowoczesną i nowo w cudzysłowie ta jeszcze teologia. Jak często dzisiaj słyszymy i jak często sami powtarzamy wymówki. Wiesz, bracie, ja chwilowo nie mam czasu. Rozumiesz chyba, że są sprawy dużo pilniejsze. No niestety, ale wiesz, obowiązki mi nie pozwalają. No wiesz, bracie, no przecież rodzina jest ważniejsza niż służba, więc nie zdziwisz się chyba, że tak, a nie inaczej wybrałem. Inni mówią, no przecież Bóg kazał pracować, więc nie dziw się, że jestem zajęty tam, a nie tutaj, gdzie wołają, gdzie zapraszają, gdzie jest potrzeba. Słyszymy dziesiątki, a nie setki innych tego typu słusznych i bardzo mądrych uzasadnień odmowy. Wiele razy słyszymy, wiele razy sami mamy ochotę powiedzieć, wiesz, dzisiaj to mi wyjątkowo nie pasuje, ale w innym terminie to jak najbardziej, ja się zgodzę, ja przyjdę, ja oczywiście, że posłucham tego zaproszenia, odpowiem na to zaproszenie, na to wołanie, na tą potrzebę, a jak najbardziej, tylko wiesz, dzisiaj to wyjątkowo mi to nie pasuje. Zwróćmy jednak uwagę, drodzy bracia, drogie siostry, że w sytuacji, o której Bóg mówi w tej przypowieści, drugiego, innego terminu nie będzie. Mimo, że Bóg jest Bogiem wielu szans, to usłyszysz kiedyś zaproszenie, które nie będzie ponawiane w nieskończoność. Innego terminu nie będzie. Wieczerza, ta wielka wieczerza, o której ta Boża uczta, o której czytaliśmy w tej przypowieści, o której mówi tutaj nasz Pan Jezus Chrystus, jest już przygotowana. I nie będzie odkładana na inny, bardziej nam dogodny, bardziej nam pasujący, bardziej nam odpowiadający termin. Pytasz pewnie, a skąd niby to wiesz? A na czym opierasz tą twoją pewność, że jest tak, czy a nie inaczej? I tu mówię już nie tylko w swoim własnym imieniu, ale w imieniu wielu, wielu spośród nas, że z racji służby, którą nam Bóg powierzył, którą mamy zaszczyt z Jego łaski wykonywać, z racji tego, w jakim miejscu nas, wielu spośród was, właściwie to wszystkich nas Bóg umieścił, z racji tego, widzimy, że właśnie dzisiaj, właśnie teraz uczestniczymy w nie tylko epokowych, ale jakichś ponadepokowych wydarzeniach. Że właśnie teraz przeżywamy, wielu spośród nas na własnej, że tak powiem, skórze. Wielu spośród nas uczestniczy w tym fizycznie. Przeżywamy czas wysyłania sług na place, na ulice, na opłotki, na drogi, by sprowadzić na ucztę ubogich, ułomnych, ślepych, chromych, bezdomnych. Bóg mówi do nas tak wyraźnie, byśmy się pospieszyli, bo czasu jest naprawdę niewiele. Bóg mówi też do nas, byśmy przy tym byli uparci i stanowczy. gdzie to wyczytałem? Nie inaczej, ale tak właśnie rozumie to przymuszanie, o którym czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii Łukasza. Idź między płotki i przymuszaj. Właśnie nasza uparczość, właśnie nasza stanowczość, właśnie nasza nieustępliwość przy wzywaniu jest dla mnie najlepszą, najskuteczniejszą formą przymuszania. Nie byłoby żadnego dobrego rezultatu, gdybyśmy dzisiaj, chrząc 5 braci, wrzucili jeszcze do tego basenu następnych 5. Ktoś by powiedział, zostali przymuszeni. Ale to nie miałoby żadnej wartości. Naszym przymuszaniem ma być wytrwałość i nieustępliwość. Podoba mi się, jak pastor Jurek na każdym nabożeństwie wzywa, zaprasza do środka. Czy ma odpowiedź, czy nie ma żadnej. Czy widzi perspektywicznie, jakoś znając przecież wszystkich tu zgromadzonych, taką możliwość, że ktoś wyjdzie i odpowie, czy z góry może przyjąć, znowu dzisiaj nikt się nie odezwie. Ale on to czyni z tą upartością. Przymusza. A więc widząc to wszystko, co się dzieje, uczestnicząc w tym przymuszaniu, uczestnicząc w tym sprowadzaniu z zapłotków, z jakichś pustostanów, z jakichś miejsc straszliwych, bezdomnych, chorych, chromych, kalekich, porzuconych, uzależnionych. Jeżeli to widzimy, to świadczy to o jednym. Ta wielka uczta, ta wspaniała wieczerza jest już przygotowana i innego terminu nie będzie. Widzimy dzisiaj, kiedy rano jeszcze pochyliłem się nad tym słowem, Bóg przypomniał mi takie słynne kazanie Jonathana Edwardsa. To jest z połowy XVIII wieku. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. Sięgnąłem z powrotem po treść tego kazania. I obiecałem sobie, że nie odstąpię, póki nie przekażę wam jak największej ilości myśli, które tam Edwards, natchniony w Duchu Świętym, wypowiedział. Upłynęło od tego czasu trochę lat, ale nic, absolutnie nic nie zmieniło się. Na lepsze przynajmniej. Jest jeszcze znacznie gorzej. Bóg jest coraz bardziej rozgniewany. Bóg jest coraz bardziej rozgniewany, a my coraz bardziej grzeszni. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. Ja nie zapomnę, ten obraz na mnie wywołał, sprawił, że chyba nie mogłem spać, bo ktoś to tak pięknie opisał właśnie na podstawie tego kazania Edwardsa, że jako grzeszniczy spadaliśmy w przepaść. Lecieliśmy na zbity pysk, na złamanie karku. Bóg wyciągnął rękę, złapał nas i trzyma. Uratował nas w ostatniej chwili, a my trzymani przez Niego robimy wszystko, by Go jak najbardziej rozgniewać. By Go jeszcze rozzłościć. By Go sprowokować do tego, by otworzył tą dłoń. I puścił, ale lećcie sobie. Nieustępliwie, z jakąś całkiem niezrozumianą, głupią zaciętością i zawziętością robił wszystko, żeby Bóg tą rękę jednak otworzył i puścił. A On w swojej łasce, w swojej miłości trzyma nas nad tą przepaścią. Do tego kazania jeszcze wrócimy, nie? Ona dzisiaj miała być podstawą czy bazą dzisiejszego zwiastowania. Ale mówimy właśnie o znakach czasów. Powiedzmy o tym wzywaniu, przeprowadzaniu z opłotków, o przymuszaniu. Widzimy, jak powstają kościoły uliczne. Warszawa, Poznań, Szczecin. Nowy kościół Warszawa, Praga. Od kilku tygodni funkcjonuje już regularnie. Widzimy kolejne kościoły więzienne, Cieszyn, Wołów, Kudowa. Słyszymy coraz więcej świadectw, jakie wspaniałe rzeczy dzieją się w kościołach, które funkcjonują wewnątrz murów. To nie są wizyty świętych chrześcijan od czasu do czasu u tych bezbożników tam za murem. To są kościoły, które powstały tam, gdzie pastorami są więźniowie, gdzie co tydzień jest wieczerza pańska, gdzie więźniowie łamią chleb, podają sobie nawzajem kielich z winem. Kościoły dla bezdomnych, takie jak nasz, jak w Rybniku. Słyszałem o próbach, aby Bóg pobłogosławił te starania utworzenia kościoła leśnego w Lesie Kabackim. Mnóstwo ludzi żyje tam w jamach, w norach ziemnych. Żyją jak zwierzęta. Kiedy słyszymy o Estonii, o tym wielkim śmietniku, gdzie w norach wydrążonych, w górach śmieci, żyją ludzie odrzuceni przez społeczeństwo, ponieważ śmieci fermentują, jest tam w miarę ciepło. I tam, do tych nor, do tych śmierdzących komnat, gdzie udaje im się przetrwać, docierają już chrześcijanie. Już tam trwają nabożeństwa. Oglądaliśmy film Mama Heidi, widzieliśmy nabożeństwo na śmietniku, wśród tych rojów much. Widzieliśmy łamanie chleba tam. Widzieliśmy, że Boża obecność w takim miejscu jest wręcz niezwykła. To są znaki czasów, które oglądamy, o których słuchamy, które widzimy, w których uczestniczymy. Ktoś tam może powiedzieć, słyszałem o takich rzeczach, ale nie wiem, czy one są prawdziwe. Ktoś powie, tam jedna baba drugiej babie coś tam opowiedziała, ale to ile w tym prawdy? Ale wy, siostry, bracia, my wszyscy razem uczestniczymy w tym, co jest takim właśnie znakiem czasu. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale Pan Jezus powiedział do tłumów tak, 12:54 i następne, jakby Janusz mógł wyświetlić. Powiedział też do tłumów, gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał i tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznawać. A jakże więc nie umiecie rozpoznawać obecnego czasu? My, kochani, wbrew opiniom, poglądom niektórych, nie jesteśmy wieszczami apokalipsy, nie jesteśmy kaznodziejami, sadystami, którzy uwielbiają trzymać ludzi w strachu i kochają ciągłą eskalację poczucia zagrożenia. Słowa Pana Jezusa, w których nazwał słuchaczy obłudnikami, skierowane były do tych, którzy rozpoznając znaki czasu, odrzucają Jego zaproszenie. A my przecież, kochani, myśmy przyjęli to zaproszenie. Tyle, że chrześcijaństwo to nie jest tylko kwestia przyjęcia lub odrzucenia zaproszenia. Pamiętacie, i chyba nie ma sensu przypominać teraz, ile razy powoływaliśmy się na te wersety, które mówią o tych, którzy słyszą Boże Słowo, a nie wykonują go. Słyszą Boże przykazania, Boże oczekiwania, Boże nakazy i nic z tym nie robią. Nie będę wracał do tych wersetów, to też nie jest temat na to kazanie, ale dobrze wiemy, jak Bóg ich nazywa. Niedawno w Rybniku głosiłem kazanie na temat tego, co to znaczy oszukiwać samego siebie. My, niegdyś szpece od oszustw, przekrętów, kombinacji i manipulacji,
Mielibyśmy oszukiwać samego siebie. No, Panie Boże, wybacz.
A tymczasem Słowo mówi o tych, którzy słuchają Bożego Słowa, a nie wykonują go. Że oszukują samych siebie. A tak jak mówiłem, nie jest to temat na dziś. My już należymy, kochani, my już należymy do Pana Jezusa. My już mamy zaszczyt być Jego zaufanymi sługami. Słowa "zapraszam Cię na wielką wieczerzę" nie są skierowane do nas. Są skierowane do tych, którzy jeszcze ciągle pozostają na zewnątrz. Jesteśmy Jego zaufanymi sługami, których posyła. Posyła w takie miejsca, o których ciut wcześniej czytaliśmy. Owszem, na podstawie Bożego Słowa możemy też powiedzieć, że jesteśmy Jego dziećmi. Możemy powiedzieć, że jesteśmy Jego domownikami, że jesteśmy Jego dziedzicami, Jego przyjaciółmi. Ale nigdy nie uwierzę. Niezależnie od tego, jaka by moja pozycja miała być w domu mojego Pana. Czy jestem traktowany jako bliski przyjaciel, jako dziecko, jako domownik? Czy jestem traktowany jako przyszły dziedzic niezmierzonego królestwa? A tym bardziej, jeżeli jestem tam jako sługa, bym pozostał obojętny na wołanie mojego Pana, który mówi: idźcie szybko na place i ulice, przyprowadźcie do mnie ubogich, ułomnych, ślepych, chromych. Ponaglajcie, przymuszajcie, bo wielka wieczerza, bo wielka uczta jest już gotowa, a tamci, którzy byli zaproszeni, odmówili. Wykręcili się, wzgardzili moim zaproszeniem. Jak powinien zareagować ktoś, kto jest domownikiem, ktoś, kto jest sługą, ktoś, kto jest przyjacielem, ktoś, kto jest bratem, kto jest dzieckiem? O, mój Pan ma wielkie zmartwienie. Czy potrafisz nic nie robić, słysząc takie wołanie? Ci, co byli ostatnio w Ustroniu, ci też, co widzieli moje zdjęcia, które zamieściłem z tego pobytu, wiedzą, jakie były moje też odczucia, kiedy zobaczyłem na końcu zaproszono tych, którzy przyjęli na tych dniach Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Weszło około 40 chyba osób. Kiedy popatrzyłem na te twarze umęczone strasznym, grzesznym życiem, pokiereszowane, poranione, poobijane. Jak to czasami żartobliwie mówimy, oczytane w różnych lekturach różnych gatunkach lektur, stojących dumnie, patrzących prosto w oczy. Kościół czasów ostatecznych. Jacyś niektórzy kalecy, niektórzy okulary, niektórzy uszkodzeni fizycznie, przyprowadzeni, bo Pan powiedział: idźcie szybko na place, na ulicę, na opłotki. Przymuszajcie, przyprowadzajcie. I przyszli. I dumnie zajmują miejsca w sali, gdzie już rozpoczyna się wielka uczta. To są znaki czasu. I ci, którzy są Bożą oblubienicą, i ci, którzy do Niego należą, nie są obłudnikami. Oni rozpoznają te znaki bez żadnych, najmniejszych nawet wątpliwości. Wrócę jeszcze raz do tej historii, którą czytaliśmy, ale tym razem w opisie, w relacji Ewangelisty Mateusza, 22 rozdział Ewangelii Mateusza, od wersetu 2. 22. Posłuchajmy, jak tą relację przedstawia nam ewangelista Mateusz. Podobne jest królestwo 22 od drugiego wersetu, poproszę Januszko. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli ich i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogo spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna napełniła się gośćmi. Ale to w tym miejscu skończę, bo teraz rozpoczyna się jakby temat do kolejnego kazania, które też niedługo z pewnością wygłoszę, bo takie czuję prowadzenie. Napełniła się sala gośćmi. I jak słyszeliśmy przed chwilą, ewangelista Mateusz nie koncentruje się, nie skupia się tutaj na wykrętach, wytłumaczeniach, usprawiedliwieniach, okolicznościach łagodzących, towarzyszących tej odmowie przyjścia. Mówi o nich po prostu: ale ci nie chcieli przyjść. Krótko, węzłowato. Nie, że nie mogli, nie, że chwilowo nie mogli, nie, że okoliczności sprawiły, że nie mogli, ale oni nie chcieli przyjść. Straszny gniew króla, o którym czytaliśmy przed chwilą, wynika oczywiście z tego, że straszne rzeczy zrobili ci, którzy odmówili. Nie tylko odrzucili zaproszenie, ale znieważyli i pozabijali sługi króla, którzy przyszli do nich z zaproszeniem. Jak myślicie, po co Bóg posłał do parlamentu posła Johna Gowina? Po co uczynił ministrem sprawiedliwości Johna Godsona? Po co pana Gowina uczynił ministrem sprawiedliwości? Co z nimi zrobiono? Znieważono, wyśmiano, wyszydzono. Najchętniej by ich pozabijali w ich nim humanistycznym języku, skazali na jakiś polityczny niebyt. Był taki polityk, nie ma takiego polityka, prawa z głowy. Słowa posła Godsona, naszego brata w Chrystusie, to nie pusta gadanina wielu polityków. To nie ta kłamliwa nowomowa, której tak wielu używa i przywykliśmy już do tego, że żeby któryś z nich powiedział prawdę, to rzeczywiście rzadko, bardzo rzadko się zdarza. Smutna rzeczywistość, przepraszam mnie. Nie mam zamiaru obrażać żadnego z polityków. Ale jego słowa są prawdziwe. Ci, którzy byli na marszu dla Jezusa, mogli razem z nim na kolanach modlić się przed Pałacem Prezydenckim. Śpiewać pieśń: Panie, ześlij deszcz, ratuj ten kraj. Bardzo mnie ucieszyły plany polityczne, że tak to w cudzysłowie ujmę, posła Godsona, który ogłosił ostatnio, że ma zamiar kandydować na prezydenta miasta Łodzi. cieszyły mnie dlatego, że kiedy ostatnio mogłem tam usługiwać w dwóch kościołach, docierały do mnie bez przerwy głosy w rozmowach, w modlitwach, w takich jakichś tam relacjach, takie szczere pragnienia braci i siostr, którzy tam których Bóg tam umieścił, by powstał w Łodzi kościół uliczny, by na Piotrkowskiej zaczął funkcjonować kościół uliczny. Czym jest Piotrkowska dzisiaj, to wiemy, ale czym może być? Oni mają tą wizję, oni mają to pragnienie. Widzą też ogrom przeciwności, trudności, kłopotów. Może poseł Godson wykonał już swoją misję w parlamencie, może wykonał już swoje zadanie w pałacach tych wielkich, przynosząc im ponowne zaproszenie od króla na Wielką Wieczerzę. A teraz czas na Opłotki. A teraz czas na pracę i ulice wielkich miast. Potrzeba kościoła to nie tylko problem Łodzi, ale przecież Boża oblubienica, ci, którzy są prawdziwie Bożymi dziećmi, bez wątpienia rozpoznają znaki czasu. Fragment, który czytałem z Ewangelii Mateusza, kończy się werset 14, Januszku, proszę wyświetlić. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Jestem przekonany, że te słowa skierowane dzisiaj do nas to nie oskarżenie, ale przypomnienie. Ale przypomnienie, bracie, siostro, że zostałeś wybrany. A jeżeli wybrany, to do konkretnego celu. Zawsze, kiedy słyszę o kimś, o, to ten wybrany, to zadaję pytanie, do czego wybrany? Nie wybiera się kogoś dla samego tylko wybrania. Dziś słyszeliśmy ostatnio o takiej próbie, kiedy jeden z cesarzy rzymskich swojego konia mianował senatorem. To było takie właśnie wybranie dla wybrania i wiadomo, jak to się później skończyło. To ludzkie wybranie. Nawet jak temu wybranemu się przypisuje jakieś fikcyjne stanowisko, nie będę tutaj mówił, bo doświadczyliśmy to niemalże na własnej skórze, ale to już inna sprawa. To jednak coś tam się podkłada pod to wybranie, że jest wybrany po to, żeby robił to i to i tamto. Tak jest wśród ludzi. O ileż bardziej tak jest w Królestwie Bożym. Nie zostałaś siostrą, nie zostałeś bracie wybrany dla samego tylko wybrania. Jako wybrani Boga. Dobrze wiemy dzisiaj, co mamy robić. Wiemy, do czego nas Bóg przynagla. Wiemy, że na nas liczy. Wiemy, że Bóg na nas liczy. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że Bóg liczy na ciebie? Jeżeli tak, to zadaj sobie pytanie. I co ja na to? On na mnie liczy, a co ja na to? Ja nie jestem jakimś chrześcijańskim supermanem. Moja żona to nie jest jakaś superchrześcijańska biznes superwoman. Często opadają nam ręce. Często jesteśmy zmęczeni. Często jesteśmy przerażeni ogromem trudności i problemów, które stoją przed nami. Ale jednak, kiedy słyszymy głos Pana, kogo pośle? Odpowiadamy bez najmniejszego wahania. A to jestem, poślij mnie. A to jestem, poślij mnie. Jak u Izajasza. Jeżeli ktoś z was nie pokochał jeszcze księgi proroka Izajasza, to gwarantuję ci, bracie, siostro, że jeżeli będziesz czytał Biblię, jeżeli będziesz czytał tę księgę, to pokochasz ją w sposób szczególny. Długa księga, owszem, ale jakże niezwykła w swojej wymowie. Ile pociechy, ile nadziei, ile mądrości, ile odwagi, ile determinacji, ile radości przynoszą nam te wersety. Spróbuj, skosztuj. Zobaczysz, przekonasz się. Tak jak dzisiaj brat Jurek mówił, to nic nie kosztuje. Spróbuj. Ale pomyślałem sobie też, że gdyby Izajasz, słysząc to wołanie Pana, kogo pośle, nie odpowiedział, to nie mielibyśmy dzisiaj księgi proroka Izajasza. Taka myśl może komuś wydawać się śmieszna, ale gwarantuję wam, wiem to w sercu, głęboko w sercu, że Bogu nie jest do śmiechu z tego powodu. Że Bogu nie jest do śmiechu, kiedy woła, zachęca, zaprasza, prosi, błaga, a wokół głucha cisza. A wokół nic nie słychać. Jedynie gdzieś tam z daleka, z opłotu, z przedmieść, cichutkie, nieśmiałe, pojedyncze głosy. Jestem. Jestem, Panie. Odpowiadam. Kraków, takie liczne miasto. Wczoraj był chrzest z Boże Betlejem, dzisiaj u nas. Myślę, że w sumie na palcach dwóch rąk można policzyć tych, może trochę więcej, którzy odpowiedzieli, jestem. Oto jestem, Panie. To jestem. Co z tymi tysiącami, dziesiątkami, tysięcy, setkami tysięcy, którzy milczą, gdy Pan woła? On tak umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, posłał na śmierć, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co ty na to? Ja wiem, że wielu spośród moich kochanych braci i sióstr może w tym momencie odpowiedzieć, jak możesz w obliczu Chrystusowego krzyża w ogóle zadawać takie trywialne pytanie. Co ja na to? I to komu? Jego wybranym? Jego oblubienicy? Jego ukochanym dzieciom? Siostry i bracia, nie dajmy się prosić. Nie bądźmy jak ten świat. To do nas, to do swojego Kościoła Bóg posyła dzisiaj słowo. A ono, jak pisze nasz ukochany prorok Izajasz, nigdy nie wraca do Boga puste, nie wykonawszy Bożej woli. Ono zawsze spełnia pomyślnie to, z czym zostało wysłane. To słowo zostało posłane do nas. Jak myślicie, co się będzie działo? Co potem nastąpi? O tym też pisze nasz ukochany Izajasz. 55 rozdział, 12-13 werset. Bo z radością wejdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys. Zamiast pokrzywy wyrośnie mirt i będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Pozbierane po opłotkach kłujące, kolczaste głogi, byle jakie chwasty pospolite, piekące pokrzywy, zostaną zamienione w przepiękne bukiety, w mirt i cyprysy, na chwałę naszego Boga. A a ty, siostro, bracie, będziecie mieli w tym swój radosny udział. Wyobrażacie sobie tą scenę? Wyobrażacie sobie, jaka to będzie radość, kiedy góry i pagórki będą klaskać dłonie i krzyczeć z radości? A wszystkie drzewa polne będą klaskać dłonie? Wyobrażacie sobie, jaka to jest radość? Aż ciężko sobie wyobrazić, żeby cały ten świat został pobudzony aż do takiej radości, kiedy wypełnimy to, z czym nas Bóg posyła. Kiedy odpowiemy tak, oto jestem, idę. Kiedy na wołanie naszego Pana, idźcie szybko na opłotki, idźcie, przeprowadzajcie, przymuszajcie, zachęcajcie, proście, żeby napełniony był mój dom, bo uczta już się rozpoczyna. Kiedy odpowiemy, idziemy, spiesznie idziemy, a nie wleczemy się. A w zasadzie może nie dzisiaj, może kiedy indziej. Na zakończenie pragnę wam przeczytać słowa, które też tu Ilonka niedawno na grupce czytała, 15 rozdział Ewangelii Jana, od 11 wersetu. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. On nam da tych, którzy tam jeszcze na zewnątrz, tych, którzy po pustostanach, tych, którzy gdzieś tam po piwnicach, po altankach, po jakichś norach ziemnych, po lasach, działkach. Tylko idźmy, bo do tego zostaliśmy wybrani, bo do tego zostaliśmy powołani. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.